Szczęśliwy naród, który umie wielbić Pana, będzie kroczył w świetle Twego oblicza. Fragment psalmu 89 jest tegorocznym hasłem rekolekcji Jezus na Stadionie, które już niebawem, bo 1 lipca odbędą się na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie. I dzisiaj rozmawiać będziemy z organizatorami już 5 rekolekcji Jezus na Stadionie, czyli z siostrą Tomaszą, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Magdaleną Plucner, szczęść Boże. Z księdzem Rafałem Jarosiewiczem, szczęść Boże.
Daj Boże wszystkim.
A także z Leszkiem Tarasewiczem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No tak, Jezus na Stadionie to wydarzenie o charakterze religijnym. Fakt, 5. spotkanie, czyli można powiedzieć tak zwany mały jubileusz, ale to nie jest tylko rocznica 5, ponieważ na Stadionie Narodowym w tym roku będziemy świętować coś jeszcze.
Będziemy świętować jeszcze 2 jubileusze, 50-lecie odnowy charyzmatycznej na świecie i 300-lecie koronacji Matki Bożej Jasnogórskiej.
No tak, ale to teraz, jak już wiemy, co świętujemy, to moje pytanie jest takie kolejne. Skoro ojcowie Paulini przywiozą obraz Matki Bożej Częstochowskiej, to będzie też takie wydarzenie nie tylko Paulinów, ale też stadionu, no bo Matka Boża będzie na stadionie.
W taki sposób wprowadzona.
Znaczy, ikona jasnogórska będzie po raz drugi, Matka Boża będzie po raz trzeci, bo na pierwszym stadionie była w swoim wizerunku loretańskim. Ojcowie Paulini w tym roku przywiozą tą cudowną ikonę, która pielgrzymuje po wszystkich diecezjach w Polsce. W tej chwili od września zaczyna się pielgrzymowanie tej ikony akurat po diecezji warszawsko-praskiej, więc to będzie takie spotkanie wprowadzające.
Jak dobrze wiemy, organizatorem jest Kuria Warszawsko-Praska i oczywiście na spotkaniu obecni będą biskupi tejże diecezji, ale między innymi konferencję wygłosi zaproszony na ten dzień przez arcybiskupa Hozera ojciec John Bashabora, który przyjedzie specjalnie z Ugandy. Będzie to też taki szczególny moment, moment, gdzie wygłosi konferencję, ale także poprowadzi przede wszystkim uwielbienie, ale także modlitwę o uzdrowienie. Czy możemy coś więcej powiedzieć naszym radiosłuchaczom?
Modlitwa o uwielbienia to jest bardzo trudna modlitwa, dlatego też ta modlitwa jest w sposób szczególny przez nas jako organizatorów tego spotkania proponowana, ponieważ to jest modlitwa, która otwiera na to wszystko, co Pan Bóg chce uczynić w życiu człowieka. I właściwie można powiedzieć, że modlitwa uwielbienia łączy się jest w bardzo bliskiej zażyłości, jeżeli takiego sformułowania w ogóle można użyć, z modlitwą uzdrowienia, bo człowiek, który wielbi Pana Boga, tak naprawdę ufa, że Bóg ma wobec jego życia naprawdę wspaniały plan, że Bóg wie, co robi, jeżeli dopuszcza różnego rodzaju sytuacje, jeżeli go przeprowadza przez różnego rodzaju nawet kryzysy czy trudności. Więc te dwie formy modlitwy rzeczywiście będą obecne na stadionie. Mamy świadomość tego jako organizatorzy, że część z osób przyjeżdża tam bardzo interesownie. To są osoby, które słuchając świadectw poprzednich lat doświadczyły tego, że Pan Bóg rzeczywiście działa, że to wszystko ma bardzo konkretne przełożenie na codzienność. To są osoby, które zostały uwolnione od na przykład różnych przypadłości fizycznych i chorób, najróżniejszych chorób fizycznych, jak i chorób psychicznych, chociażby depresja, czy jakieś lęki, czy zniewolenia, po choroby duchowe, bo przecież mamy mnóstwo osób, które chociażby po spotkaniu Jezus na stadionie podjęły terapię, podjęły taką, może źle powiedziałem terapię, to już bardziej świadectwo, bo terapii właśnie nie potrzebowały podejmować, rzuciły na przykład papierosy, czy rzuciły alkohol, więc z jednej strony, tak jak powiedziałem, modlitwa uwielbienia otwiera na przyjęcie uzdrowienia i na przyjęcie Bożego planu, a z drugiej strony modlitwa uzdrowienia pociąga do tego, żeby człowiek odkrył to, że Pan Bóg jest blisko, jest obecny w tych sprawach, przez które on przechodzi, chce mieć z nim głęboką relację, żeby po prostu prowadzić go do tego, do czego człowiek jest zaproszony, do realizowania jego dzieł w swoim życiu.
No ale tak kiedy słucham sobie księdza, to tak sobie patrzę na to, co się dzieje na świecie, dzieje się też w Polsce. No jak w takich trudnych momentach dzisiaj, nawet w trudnych momentach naszej codzienności, możemy mówić, że kiedy będziemy wielbić Pana, wtedy będziemy szczęśliwi, będziemy szczęśliwym narodem. Jak to wytłumaczyć?
Wiele razy myślimy, że szczęście zależy od czegoś. Szczęście zależy od warunków zewnętrznych, od tego, jakie mam samopoczucie. Szczęście zależy od tego, w jakim jestem stanie i czy coś układa się po mojej myśli, czy nie. Słowo Boże mówi bardzo prosto. Chcesz być szczęśliwym narodem? To wielbi Boga. Szczęśliwy naród to nie jest taki naród, któremu, nie wiem, podobają się wszyscy rządzący, albo program polityczny, albo szczęśliwy naród to jest taki, który żyje w dobrobycie. Słowo Boże mówi jasno. Szczęśliwy naród, który umie wielbić Boga, dlatego że w Psalmie 89 jest dalsza obietnica. Będzie kroczył Panie w świetle Twojego oblicza. I ja zobaczyłam, jak wiele razy my jesteśmy narodem, który niesamowicie narzeka. Marudzi, po prostu jak już byśmy mieli możliwość, żeby nasze słowa przechodziły w konkretne rzeczy, to podejrzewam, że w tym kraju niewiele osób by żyło, bo ciągle komuś źle życzymy, tak? Ciągle narzekamy, ciągle jesteśmy niezadowoleni, ciągle się kłócimy, ciągle mamy do siebie żale, pretensje, nieprzebaczenia i czas już zostawić to. Sami widzimy, że to nie działa. To nie działa. Nieprzebaczenie, żale, pretensje, marudzenie, to nie działa. To tylko zabiera nam radość życia i zabiera nam doświadczenie tego, że jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Człowiek szczęśliwy to jest taki człowiek, który wie, co jest dla niego najcenniejsze. Znalazł najcenniejszą perłę, znalazł Boga. Pozwolił się też Bogu odnaleźć i żyje w relacji z Bogiem i od tego, od tej relacji poznania Boga zależy największe szczęście. Że szczęśliwy ten, który wielbi. Szczęśliwy jest taki człowiek, który wielbi Boga i my przez te kilka lat uczymy ludzi zupełnie inne perspektywy patrzenia na szczęście. To, że szczęście to nie jest tylko to, co mi się, czy przede wszystkim to, co dzieje się według mojej woli, ale szczęście to jest to, że ja mam relację z moim Bogiem, z osobą, żywą osobą, która ma realny wpływ na moje życie i ja widzę, że ludzie się w tym budzą. Kiedy my o tym opowiadamy, czy pokazujemy ludziom, od czego zależy Twoje szczęście, to widzę, jak ludzie mówią, aha, bo jeżeli ja nie postawię jakichś konkretnych priorytetów w moim życiu, to ja całe życie mogę być nieszczęśliwy. Mogę żyć jako człowiek wiecznie nieszczęśliwy, notorycznie nieszczęśliwy, permanentnie nieszczęśliwy i taki, jako taki człowiek umrzeć. Ostatnio miałam takie doświadczenie, spotkałam człowieka, którego życie zabrał alkohol. Ten człowiek jest teraz na intensywnej terapii. Po prostu ten człowiek odchodzi. Zniszczony kompletnie. Absolutnie ciało jego jest zniszczone. Jego dusza jest zniszczona. Widać, że ma pragnienie życia, ale ktoś mu to życie ukradł, czy coś mu to życie ukradło. I pomyślałam sobie wtedy, że to, czemu poświęcimy nasze życie, czy to, komu poświęcimy nasze życie, to albo nas rozwinie i sprawi, że będziemy niezwykli, wspaniali, albo nas zniszczy. Wybór należy do nas. Ja wierzę Bogu, ja wierzę w Jego Słowo, że powiedział, jeżeli ten naród jest szczęśliwy, który wielbi. I po prostu razem tutaj z braćmi i też siostrą Tomaszą, po prostu uczymy ludzi modlitwy uwielbienia, bo tego się trzeba nauczyć. W sensie takim, żeby zobaczyć, ile ja mam. Że ja nie wiem, że ja żyję, że mam rodzinę, że pomimo tych wszystkich problemów, kłopotów, najprzeróżniejszych, to co najistotniejsze mam w życiu. Mam relację z Bogiem, mam życie, które mogę przeżyć najpiękniej, jak się da i iść w mocy Ducha Świętego, by działać wielkie rzeczy. Więc myślę, że kiedy staniemy na stadionie i wzniesiemy nasze ręce, wielbiąc Boga właśnie w tym narodzie, no to będzie niezwykłe. Poza tym, no zobaczmy tak szczerze, no. Jedyny naród w Europie, który nie musi się bać jakichś zamachów, tak? Jedyny naród w Europie, który po prostu może tak w wolności wyznawać wiarę. Możemy się spotykać, możemy się modlić, możemy ewangelizować. Jedyny naród, gdzie się nie prześladuje księży, bo noszą sutannę. Jedyny naród, który naprawdę żyje w jakimś niesamowitym duchowym dobrobycie. Może nie wszystko jest w tym narodzie tak, jak być powinno. Ale jeżeli zaczniemy Boga wielbić i staniemy w nasze serce, przemienimy z marudzenia do wdzięczności, to naprawdę wiele się może zmienić.
Ja tak od razu, jak ty tak Magda mówisz, to mam obraz z 2015 roku, kiedy właśnie Jezus był niesiony przez cały stadion i no, te tłumy ludzi wyciągnęły białe chusteczki i to było niesamowite, bo to też było widać radość w oczach tych ludzi, że mogą to zrobić, że są na stadionie, że widzą Jezusa. To nieważne było, czy oni gdzieś byli w dalekim sektorze, czy byli gdzieś blisko, ale rzeczywiście było to bardzo widoczne i widoczne też poprzez łzy, poprzez gesty. Rzeczywiście można się tego nauczyć. tylko trzeba chcieć i podjąć taką decyzję.
Jezus sam uczył nas modlitwy uwielbienia. Kiedy modli się, to Ewangelia zapisuje jego słowa: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. A kiedy uczniowie poprosili, aby nauczył ich modlić się, to zaczął uczyć ich modlitwy Ojcze Nasz, a tam przecież trzy pierwsze prośby to jest modlitwa uwielbienia. Niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech będzie wola Twoja, Ojcze, nie moja. Dopiero potem prosimy o swoje rzeczy, dlatego to jest normalny schemat modlitwy naszej chrześcijańskiej, abyśmy najpierw oddali chwałę Bogu i tego chcemy ludzi uczyć. I po to zapraszamy po raz kolejny na stadion, abyśmy wspólnie razem jako naród stanęli i oddali Bogu chwałę, bo tylko On jest jej godzien.
No ale też wielbimy przecież Pana nawet na stadionie poprzez pracę, którą będziemy wykonywać. Ja też pamiętam, jak Leszek, niestety można tak powiedzieć, był gdzieś tam na tych wszystkich zapleczach i tak dalej, ale to też była praca, która była oddana właśnie, żeby wielbiąc Boga, prawda?
Tak, i ta praca i całe roczne przygotowania do tego wydarzenia, jak również każde inne prace czy czynności, które w życiu się wykonuje, bo to uwielbienie, o którym mówimy, ono wynika bardzo mocno z relacji. Relacja trwa cały czas, ona nigdy nie jest 5-minutowa czy 10. Nie da się być na przykład mężem czy przyjacielem 10 minut na dobę czy godzinę. To jest całościowe. Tak samo jest z Panem Bogiem i z uwielbieniem. Nie da się uwielbiać tylko na wieczorze chwały, albo tylko na wspólnocie, albo tylko na wydarzeniach. To jest styl życia. Bo jakby to było? Uwielbiam na wspólnocie, a pozostałą część życia, nie wiem, marudzę, czy tam zajmuję się innymi rzeczami. Nie da się po prostu.
Znaczy, da się!
No da się, tylko to już byłby chyba stan taki schizofreniczny chyba. No bo to dwie osoby się zaczynają robić, tak? Nie, no realnie, jeżeli mówimy o mentalności i stylu życia uwielbienia Boga, to jest to całościowe, więc jeżeli tutaj ktoś mówi, że uwielbia Boga daną pracą, to znaczy, że musi uwielbiać wszystkimi innymi czynnościami w swoim życiu. Czasami to jest zamiatanie, czasami sprzątanie, czasami wychowywanie dzieci, czasami jakaś posługa, czasami praca radosna, czasami przynosząca mniej takich ludzkich, wesołych emocji. Ale jeżeli w tym umiemy uwielbiać Boga, jeżeli mam z Nim relację, to wtedy mam to szczęście. Bo całościowo wtedy jestem w stanie zobaczyć, co Bóg dla mnie robi, i ta wdzięczność jest cały czas, niezależnie od tego, czy to jest akurat taka prestiżowa praca w przygotowywaniu takiego wydarzenia, bo to rzeczywiście takie zwyczajne ludzkie emocje, być bardzo pozytywne, czy jest to coś zupełnie po ludzku, co wydawałoby się zupełnie małe. I często jest taka sytuacja, że ludzie chcą jakichś prestiżowych zajęć, coś takiego, podczas gdy najbardziej schowana, cicha posługa może być formą uwielbienia Boga i jest to też niezwykle piękne, bo ma to bardzo dużo łatwiej mieć w tym czyste intencje, bo wiem, że tylko Bóg widzi to, co robię. Jeżeli ja wtedy potrafię Go uwielbiać, to w moim życiu doświadczam bardzo dużej wolności wobec takich sytuacji. Bardzo duże doświadczenie Boga mam właśnie w takich rzeczach, w których jestem tylko ja i Bóg, a jest mało udziału drugiego człowieka na tej zasadzie, że ta posługa nie jest jakoś szeroko widziana.
Bo rekolekcje Jezus na stadionie trwają jeden dzień, ale to jest czas przed rekolekcjami, praktycznie rok czasu, gdzie sztab ludzi pracuje nad tym, żeby to wydarzenie mogło zaistnieć. To jest szkolenie wolontariuszy, szkolenia muzyków, szkolenie chóru, wszystkich po kolei, żeby wspólnie, razem, właśnie poprzez te różnego rodzaju służby, uwielbić Boga na stadionie.
Właśnie sytuacja polega na tym, że czy to chór, czy to tancerze, czy flagi, to nie jest tylko występ. Dlaczego my się spotykamy? To nie chodzi o to tylko, żeby równo zaśpiewać, czy równo zatańczyć, ale spotykamy się, każde to spotkanie ma albo spotkanie, gdzie jest wspólna modlitwa, adoracja, konferencja przygotowująca serca, duszę, umysł i całe ciała, czy muzyków, czy tancerzy, czy wolontariuszy, czy tych, którzy będą posługiwać w sekcji flagi, żeby ci ludzie stanęli w uwielbieniu. I to jest z jednej strony piękne, a z drugiej strony bardzo trudne. Wiele razy wydaje się, że wystarczy tylko czysto, równo na przykład zatańczyć, czy zaśpiewać i już jest załatwiona sprawa. Nam nie o to chodzi, nie tylko o to chodzi. Chodzi nam o to, żeby wszystkie osoby, które tam są, miały też taką mentalność, to co mówił Leszek, mentalność człowieka uwielbienia i żeby ludzie, którzy przyjdą na to wydarzenie Jezus na Stadionie, jeżeli będą siedzieć w swoich sektorach, spotkali wolontariusza, który ma mentalność człowieka uwielbienia. Czy na przykład, nie wiem, będą rozmawiać z jakimś muzykiem, czy będą rozmawiać z kimś od flag, czy będą rozmawiali no, z wszelkimi służbami, które tam będą. Właśnie taki jest cel, żebyśmy my byli też ludźmi, którzy dają świadectwo o tym, kim jest dla nas Bóg. Między innymi dlatego tuż przed stadionem, na tydzień przed stadionem, wszystkie służby, flagi, wolontariusze, tancerze, no, muzycy będą mieli wspólne rekolekcje, przygotowujące duchowo do spotkania Jezus na stadionie. Oczywiście, tak jak mówiłam, każde ćwiczenie utworów, czy tańca, czy flag jest zaopatrzone w wspólną modlitwę i konferencję, czyli taką duchowo-warsztatową, ale też te rekolekcje przed dla nas są też bardzo cenne. No w końcu mamy sporo ludzi, bo ponad 300 wolontariuszy, 100 osób w chórze, ponad 100 osób, jeżeli chodzi o tancerzy, około chyba tam 50 osób, jeżeli chodzi o flagi, więc to jest spore grono ludzi, którzy chcą się też zaangażować od tej strony takiej pomocy ludziom w przeżyciu tego wydarzenia.
Ale przede wszystkim też ci ludzie są świadectwem dla innych, że zaprosili Boga do swojego życia, zaprosili Go do swojego stylu życia i się tego nie wstydzą. Są też świadectwem dla innych. No ale my tak rozmawiamy o organizacji, ale myślę, że też czas jest, żeby powiedzieć w ogóle, kto może uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Oczywiście zapraszamy wszystkich. Stadion może pomieścić prawie 60 tysięcy osób, więc zapraszamy. Każdy, kto chce z nami razem się pomodlić, niech wejdzie na stronę jezusnastadionie.pl. Tam są wszystkie potrzebne informacje i tam jest również formularz zamawiania wejściówek. Zapraszamy.
A jeśli zapraszamy ktoś... też, tylko się wtrącę, zapraszamy też bardzo księży, żeby przyjechali ze swoimi wspólnotami. Dla nas jesteście no, bardzo cenni. Z jednej strony po to, żeby pomagać ludziom spotkać się z Jezusem, jeżeli chodzi o spowiedź, ale też i to, żeby uczestniczyć i razem wielbić Boga, bo to nie chodzi tylko o jakieś takie wydarzenie, żeby lud wierny przyjechał na to, ale żeby lud wierny przyjechał razem ze swoimi pasterzami, duszpasterzami, proboszczami. Więc z całego serca zapraszamy wszystkich kapłanów, diakonów, kleryków, siostry zakonne, no po prostu wszystkie osoby, którym też jest bliskie uwielbienie Boga.
A co zrobić, jeśli ktoś na przykład nie ma dostępu do internetu, nie potrafi wypełnić formularza? Czy jest możliwość w jakiś sposób inny zakupić wejściówki, bilety?
Tak, można wejść na naszą stronę znowu. Tam w dziale kontakt jest numer telefonu i można złożyć zamówienie na wejściówki telefonicznie. Także nie jest to żaden problem, aby bez wypełniania formularza można było nabyć wejściówki. Oprócz tego w parafii Jakuba w Warszawie jest prowadzony punkt stacjonarny sprzedaży biletów. Godziny i dni zmieniają się w czasie zależnie od zainteresowania i też są zawsze aktualne, podane na naszej stronie internetowej.
Również na Jasnej Górze jest punkt sprzedaży biletów naprzeciwko tego dużego parkingu w Centrum Zawierzenia.
A czy możemy też naszym radiosłuchaczom podać numer telefonu do biura, żeby można było zadzwonić? No bo jeśli ktoś nie ma dostępu do strony internetowej.
Numer telefonu, pod który można się dodzwonić od poniedziałku do piątku, to jest 696-638-932. Jeżeli tam się dodzwonimy i akurat nikt nie odbierze, to na pewno oddzwonimy w pierwszej wolnej chwili.
Ale teraz jeszcze taka jedna myśl mi się nasuwa, no bo skoro mówimy Jezus na stadionie, no stadion kojarzy się, myślę, wszystkim nam tutaj z piłką nożną, no może już czasem z koncertem, no ale teraz tak dla takiego laika, no właśnie, Jezus na stadionie, przyjdzie, zagra w piłkę, będzie stał na bramce, no bo to tak już popatrzmy od tej takiego ludzkiego patrzenia, jak to będzie wyglądało, no bo my przecież sobie uświadamiamy, że Jezus jest w tabernakulum, zamknięty w kościele, no wyjdzie na procesję Bożego Ciała, powiedzieć przewietrzymy kościoły, no ale Jezus na stadionie, no stadion kojarzy się z grą w piłkę nożną. Jak możemy to wytłumaczyć jeszcze naszym słuchaczom?
Jest taki filmik w internecie Jezus wszędzie i kiedy ten filmik też włączamy ludziom, to oni sobie uświadamiają, że nie ma takiej przestrzeni w życiu, gdzie Bóg by gdzieś był lub Go nie było.
To my ograniczamy... Nie ma Go tylko w grobie w Jerozolimie, tak powiedział anioł. Tam, nie ma Go tu.
Nie ma Go tu. Ale po prostu sytuacja jest taka, że Jezus jest wszędzie i że Jezus chce być obecny z nami wszędzie. Akurat wybraliśmy stadion, ponieważ no, taki budynek był nam potrzebny.
Stadion jest duży i
I okrągły.
Bardzo pojemny i okrągły, więc bardzo dobrze się tam widzimy. Myślę, że Jezus już tam jest, a z nami jako w swoim mistycznym kościele będzie jeszcze bardziej tam obecny. Oczywiście tu była wspomniana Eucharystia, oczywiście będą dwie adoracje eucharystyczne. Będzie Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie w dwóch bocznych salach przez cały dzień. Będzie Eucharystia sprawowana przez księdza arcybiskupa Henryka Hozera i będzie później jeszcze wspólna adoracja na scenie.
Raz napisała do nas pani, która była bardzo oburzona tak śmiałym stwierdzeniem, że Jezus na stadionie. Skąd my wiemy jako organizatorzy, że Jezus tam będzie? Rozmowa bardzo szybko się skończyła, ponieważ przypomniałem jej o obietnicy, jaką Pan Jezus dał w Ewangelii, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam jestem pośród nich. Więc kiedy wytłumaczyłem tej pani, że na tej podstawie, wiedząc, że Bóg jest prawdomówny, wiemy, że Pan Jezus tam na pewno będzie, no to pani potrafiła już przyjąć to spokojem. I też z tego powodu wiemy, że mogę zrobić Jezus w domu, Jezus na podwórku, Jezus wszędzie. Ponieważ wszędzie tam, gdzie się gromadzimy w Jego imię, tam On będzie.
Ja odwrócę do tego, co Leszek powiedział. Patrzę z takim podziwem na te wszystkie osoby, które chcą być już tak mega pokorne i zajmują sektory najdalej oddalone od ołtarza. No i pytanie, dlaczego? Dlaczego Państwo tam zajmujecie? No i stwierdzenia są bardzo proste. Bez żadnego skrępowania ci ludzie mówią, kto jest ostatni, będzie pierwszy. Łaska po prostu sięga w te miejsca, które człowiek powiedziałby, że już nie sięga. I śmiałem się, ponieważ kiedy po jednych rekolekcjach pani podchodziła do ojca Johna Boshabori, on się nad nią modlił i można powiedzieć, nic z tego nie było w kontekście takiego dotknięcia i takiego bycia, że on przechodzi gdzieś koło barierki. I ta sama pani była w ostatnim sektorze podczas takiego dużego spotkania i nagle podczas modlitwy doświadczyła fizycznego uzdrowienia i złożyła świadectwo. Pokazała tym samym dla wielu, wielu tysięcy ludzi, którzy podobnie jak ona teraz chce zarezerwować ostatnie miejsca. Ciekawe to wszystko u Pana Boga.
Dlatego, drodzy Państwo, naprawdę nie bójmy się przyjechać na stadion 1 lipca i razem, jako Polacy, jako chrześcijanie, nauczmy się wielbić Boga w każdej naszej codzienności, w każdej czynności naszego życia, czy przez to, że będziemy coś mówić, czy po prostu, że będziemy zwykłymi uczestnikami, czy nawet przez to, że wrócimy do domu i będziemy obierać po prostu ziemniaki w niedzielę na obiad, ale żebyśmy nauczyli się wielbić naszego Pana, bo to On jest dawcą naszego życia i to On chce, żebyśmy my byli szczęśliwi, ale to szczęśliwi tak, jak On na to patrzy, a nie jak my patrzymy przez szczęście, przez pryzmat swojego konta czy na przykład samochodu. No właśnie, żebyśmy nauczyli się w naszej zwykłej codzienności wielbić Pana. I ja przypomnę, drodzy Państwu, że rozmawialiśmy dzisiaj z organizatorami już piątych rekolekcji Jezus na Stadionie, czyli z siostrą Tomaszą, Magdaleną Plucner, z księdzem Rafałem, a także z Leszkiem Tarasiewiczem. Dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.